wtedy Abram miał 99 lat. Ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ mi i bądź nieskazitelny. Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram padł na oblicze i Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc obcą nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram między mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoimi przyszłym potomstwem, polega na tym. Wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pędka na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane, sługa urodzony w waszym domu lub nabyć za pieniądze. Każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyć za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napędka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej. Zerwał on bowiem przymierze ze mną. I mówił Bóg do Abrahama: Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił. Także stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham upadł na twarz i roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem: czyż człowiekowi z trudnikiem może urodzić się syn? Albo czy 90-letnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga: oby przynajmniej Ismael żył pod twoją opieką. A Bóg mu na to: ależ nie, żona twoja Sara urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, który po nim przyjdzie. Co do Izmaela wysłucham cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny. I dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem 12 książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddali się od Abrahama. Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich urodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze, wszystkich swych domowników płci męskiej, jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich na pędka, jak mu to nakazał Bóg. Abraham miał 99 lat, gdy obrzezano ciało jego na pędka, i Izmael miał 13 lat, gdy obrzezano ciało jego na pędka. Tego samego dnia zostali więc obrzezani Abraham i jego syn Izmael, a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy, słudzy urodzeni w jego domu albo obcy, najpłyci za pieniądze.
Oto słowo Boże. Zwracam uwagę na to, że dziś odczytaliśmy pierwsze czytanie w wersji pełnej z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju. Jako że zaglądając wczoraj wieczorem do lekcjonarza, stwierdziłem z przerażeniem, że niestety twórca lekcjonarza, przynajmniej tego fragmentu, dokonał jakby unicestwienia katechezy tego wydarzenia, a chodzi już o drugie przymierze Boga z Abrahamem. Pierwsze było przymierze z Abramem. Pamiętamy, że tam Bóg przeszedł w słupie ognia między przepołowionymi zwierzętami. wygłaszając, niech się ze mną stanie tak, jak z tymi zwierzętami, gdybym nie dochował przymierza. Były dwa rodzaje przymierza w starożytności praktykowane. Pierwszy rodzaj przymierza to właśnie ścieżka martwych, przepołowionych zwierząt i wygłaszanie przysięgi, niech się ze mną tak stanie, jak z tymi zwierzętami, gdybym nie dotrzymał memu partnerowi przymierza. I przychodziły obie strony, dwóch partnerów, przymierze krwi. Bóg, zawierając przymierze z Abrahamem, zmodyfikował to. Tylko sam przeszedł w słupie ognia, spalając jednocześnie te zwierzęta, marne zwierzęta, czyli czyniąc sobą, mówiąc, we mnie śmierci nie ma. Człowiek Abraham niezdolny do przymierza z Bogiem, natomiast ważne jest, by się otworzył na ten ogień, który spadnie kiedyś na potomstwo Abrahama, bo ogień, trawiąc ofiarę, czyni go, tę ofiarę czyni sobą. Ja Cię uczynię sobą. Ja Cię uczynię świętym. To była modyfikacja pierwszego pewnego typu przymierzy w czasach starożytnych, antycznych. Tu chodziło o to, by zawierający przymierze nie byli dla siebie wrogami, ale przyjaciółmi. I drugie przymierze, które Bóg zawiera, tym razem już zmieniając imię Abrahamowi i Sarze. W pierwszym przymierzu był zwiastun pięćdziesiątnicy. W drugim przymierzu jest zwiastun zmartwychwstania, że zmartwychwstanie uzdolni nas do nowej płodności, że wszystko w mężczyźnie i w kobiecie, jeśli pójdą za Jego Słowem, za Słowem Boga, wejdą w płodność Słowa Bożego i odtąd cała płodność rodziny ludzkiej będzie wyrwana z rąk tego, który zadał śmierć płodności w raju przez życiu Adama i Ewy. Tym samym ich potomstwa da szansę nowej płodności, że dzieci będą się rodziły dla nieba, dla Boga. Dzięki nowej Ewie, nowemu Adamowi. I symbolem tego było obrzezanie. I tu jest nawiązanie do praktykowanego przymierza wewnątrz plemion, wewnątrz rodów. Ten młody człowiek na tyle dojrzał, że już mógł zawrzeć związek małżeński, założyć rodzinę, wtedy właśnie plemię czy ród dokonywało obrzezania na jego ciele. Przez to obrzezanie młody człowiek zawierał przymierze. Przymierze i z bóstwem plemiennym, i z ludźmi. Swoją płodność oddawał bóstwu plemienia, a jednocześnie zobowiązywał się, że potomstwo będzie oddane dobru plemienia. Im większa płodność, tym ród czy plemię było mocniejsze. Bóg i tym razem nawiązuje do praktyki starożytnej, modyfikując tę praktykę poprzez to, że obrzezanie miało miejsce 8 dni po narodzeniu, pierwszy dzień po szabacie. Zmartwychwstał Chrystus. Zmartwychwstał, żeby przez zmartwychwstanie w nas się obecnić, przebóstwiony z tą miłością z krzyża, bo zmartwychwstały zachował sobie znamiona krzyża, przymierza w krzyżu. I to jest nowy typ płodności. Uświęcony, zbawiony. Zmienia naturę i mężczyzny, i kobiety, to zmiana imion z Abrahama na Abraham, Saraj na Sara. To była inicjacja tego, co się dokona w Jezusie i w Maryi. Dlatego też, ilekroć korzystacie z lekcjonarzy wydawanych dzisiaj, to was proszę, byście zawsze otworzyli Pismo Święte, bo okazuje się, że dokonuje się w lekcjonarzach ogromnych okaleczeń. Autor, który tworzył lekcjonarz, ten fragment lekcjonarza, nie rozumiał, że pomijając ósmy dzień obrzezania, pomija sedno, przymierze w obrzezaniu, że w momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, obrzezanie według ciała, ten znak już był nieaktualny, bo spełniony. Lekcjonarze niestety bardzo często robią coś takiego, jakby ktoś dzisiaj komuś podarował wspaniały samochód, ale bez motoru. Albo dawał nam człowieka, któremu zabrał serce. To serce fizyczne. Okaleczenia w lekcjonarzach bywają straszliwe i nie wolno tego faktu lekceważyć. I ja rozumiem Jezusa Chrystusa i ten nakaz, który mi dał, trzeba skorygować, zmodyfikować lekcjonarze, bo to jest zbyt wielkie zwycięstwo innego ducha, ducha naszego lenistwa wobec poznawania ksiąg świętych. Obrzezanie znowu jest nawrotem do tajemnicy grzechu pierworodnego i że płodność odtąd będzie przychodzić do nas w słowie Boga. Nie patrz na swoją starość, starość swojej żony Sary, bo płodność idzie z Chrystusa zmartwychwstałego, a ta płodność fizyczna była obrazem płodności według ducha. I znowu otwieramy też po to Pismo Święte, by się przekonać, że ta katecheza o obrzezaniu, o zrobieniu płodności jest czymś bardzo ważnym, bo dalszy ciąg, a więc rozdział 18 i 19 mówi o zgrozie Sodomy i Gomory. Żebyśmy oglądali czytania z dnia w kontekście Sodomy i Gomory również naszych czasów. Bo nasze czasy też będą uzdrawiane tą metodą, metodą Sodomy i Gomory. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. Oto zbliżył się trędowaty. Upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przypisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Jezus wszedł z góry, pisze Mateusz. Nawiązuje przez to do tego, że Jezus w kazaniu na górze ogłosił program, program swojej publicznej działalności, że On jest kontynuacją tego, co Bóg rozpoczął w Mojżeszu. Mojżesz, pisząc pięcioksiąg, księdze powtórzonego prawa, gdzie przypomniał, że w 10 przekazaniach, w 2 tablicach nie chodzi tylko o prawo moralne, ale chodzi przede wszystkim o przymierze, obietnicę, że Bóg stanie się człowiekiem, że On jest wypełnieniem przymierza uzdolni nas do lepszego rozumienia prawa, aniżeli zafundowali uczeni w piśmie faryzeusze, potomstwo Abrahama, ludzie przez 613 wolno i niewolno. Że to nie zbawia. Że zbawia tylko fakt, że Bóg stanie się człowiekiem, sam zrealizuje to w krzyżu jako baranek Boży, przyjdzie do naszych wnętrz w fakcie zmartwychwstania i wtedy uzdolni nas do radykalnego, pełniejszego odczytania i życia według dwóch tablic. Po wygłoszeniu nowego komentarza i programu Jezus schodzi z góry. Przez to chce powiedzieć Mateusz, że jest nowym Mojżeszem. Trzeba lepiej powiedzieć, że jest właściwym Mojżeszem, który nas wyprowadzi już nie tylko z niewoli Faraona, ale wyprowadzi was z niewoli prawdziwego Faraona, szatana, którego reprezentował zewnętrznie, widzialnie, historycznie Faraon i Egipcjanie. Będziemy, poczynając od rozdziału 8, później rozdział 9 i 10, mieli drugą partię katechezy, co Jezus będzie czynił. I znowu jest rzeczą bardzo ważną, żeby otworzyć Pismo Święte i poszukać, gdzie znowu padną słowa, a gdy Jezus dokończył. I to jest na początku rozdziału 11. I patrzeć na ten fragment Ewangelii Mateusza jako na całość. Żeby używać nie tylko mikroskopu, ale również używać, powiedzmy, helikoptera, czy też samolotu do poznawania zlotu ptaka więcej. I gdy rozpoczynamy nową partię Ewangelii Mateusza, którą on pomyślał jako jedną całość, to chcę wam zwrócić uwagę na to, że jest 10 cudów opisanych, odpowiednik 10 plag, ale te plagi są wymierzone już szatanowi. I tak to trzeba widzieć, że również w tym pierwszym cudzie, że Jezus wymierzy plagę szatanowi, który jest autorem destrukcji. Trąd jest symbolem grzechu w Piśmie Świętym, grzechu, przez które człowiek jest w sytuacji bez wyjścia i traci też wspólnotę z ludźmi. To jest obraz destrukcji w głębinach ducha, gdy grzeszymy w sposób poważny. Że Jezus dziś powie, nie tylko jest trąd ciała, ale jest też trąd ducha w Izraelu. Nie będę miał kłopotów z trądem ciała. Chcę być oczyszczony. Wróć do wspólnoty. Ale też idź do świątyni, pokaż się kapłanom, powiedz im, kto cię uzdrowił, bo wszyscy, cały Izrael, łącznie ze świątynią, z kapłanami, chorzy jesteście na tron duchowy. I to ten tron duchowy jest o wiele gorszy niż ten tron fizyczny. We mnie przyszedł Bóg w postaci człowieka, którego zapowiedział w życiu Abrahama, żeby stworzyć z rodziny ludzkiej wspólnotę, żebyście byli zdolni do wspólnoty, życia we wspólnocie. A tymczasem Izrael oczekuje Mesjasza na poziomie Faraona, by pokonał, zniszczył gojów. I to jest trąd szatański, pycha, że jesteście bardziej umiłowani przez Boga Jahwe. Wy, a tymczasem Bóg Jahwe we mnie przesyła kogoś, kto zdolni narody do życia we wspólnocie. Chcę wam wziąć trąd pychy, wyższości. Będzie 10 plag wymierzonych szatanowi, 10 cudów. I pierwszy moment, na który chcę zwrócić uwagę, że w każdym takim, kiedy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach są wymieniane cuda, uzdrowienia, to w pewnym momencie przychodzi tak zwany cud zbiorczy. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy, wszystkich chorych uzdrawiał. Tak zwane zbiorcze uzdrowienie. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co przez to zbiorcze uzdrowienie Jezus chce powiedzieć. Że szczegółowe opisy pewnych uzdrowień to są przypowieści. To nie tylko fakt, to jest raczej i przede wszystkim przypowieść. Z tego ogromu oceanu uzdrowień niektóre są opisane, ponieważ są przypowieściami. I dziś mamy pierwszą przypowieść o Faraonie, sferze ducha, o trądzie, jaki jest w nas, egoizmie, pysze, że narody uprawiają dyplomację, tworzą sobie wszystko, tylko nie dadzą się uzdrowić w głębinach ducha przez Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby tworzyć jedność między partiami, między narodami. To jest jedna uwaga w związku z tym, co będziemy dalej czytać, że te fakty są przypowieściami. Druga uwaga, gdy Mateusz kończył opisywać tych 10 cudów, czyli plag, mówi, gdy ci odchodzili, przyprowadzono mu niemowę opętanego. Jezus go uzdrawia w obecności faryzeuszy, a ci kwitują, wyrzuca mocą złego ducha, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy, czyli mocą szatana. I to jest ten trąd, który Jezus będzie musiał zrobić. To dokonajcie egzekucji na mnie, jako na szatanie. Ja w zmartwychwstaniu będę wyprowadzał was z błędu. Dlatego logiczne jest, że Jezus w rozdziale 10 tworzy nowy Izrael. 12 apostołów powołuje i mówi im pewną rzecz szokującą. Nie idźcie do pogan. Największe pogaństwo jest tu w Izraelu. Ze zbawieniem pogan nie mam problemów. Tutaj Bóg prawdziwy się objawia. Kto nie przyjmie mnie, ten jest poganinem. Kto nie przyjmie w 100% moich czynów zbawczych, w nim jest pogaństwo. W nim jest szatan. Dlatego każę wam czytać rozdział 8-9 z lotu ptaka, żeby od razu ogarnąć całość i na tle całości poszczególne fragmenty, bo inaczej nam się wszystko rozminie. I kończę te uwagi. Na czym polega taktyka szatana względem nas w Kościele? Na Babelu wiszą arrasy, arcydzieła, ale jeżeli ten arras poznamy we fragmentach maleńkich i zapytamy o wrażenie, to powiemy bezsensowna, nudna plątanina nitek. Ale jeżeli poznamy jako całość, to powiemy, no piękne, jak ludzie mogli to coś takiego stworzyć. Szatan dąży do tego, żebyśmy żyli we fragmentach. Poznawali pod mikroskopem naukowym, tu taki przypadek, tam taki. A bardzo się boi, że w pewnym momencie my zaczniemy poznawać fragmenty na tle całości. Poznawszy najpierw całość, już czytamy poprawnie do końca fragmenty. I to jest powód, dlaczego was, moi mili słuchacze, męczę, ale też wy się męczcie, żebyście się nie męczyli kiedyś, studiując Pismo Święte po śmierci. Bo Jezus w Ewangelii Jana po 7 znakach, które komentuje przez swego umiłowanego ucznia, mówi, ja was nie będę sądził. Moje słowo was będzie sądził. Co to jest czyściec? To jest szkoła biblijna. Zafundujmy sobie szkołę biblijną tutaj, teraz. Muszę to robić, bo inaczej za was byłbym niżej czyściec.